No dobrze, słuchajcie, mamy nowy rok, więc dobrze by było na nowo gdzieś tam poniekąd zacząć, a że zbliża się właśnie ten moment, o którym wspominam już kilkakrotnie i wielokrotnie, a mianowicie moment naszego usamodzielnienia jako Kościoła, musimy w ogóle wiedzieć, po co my jako Kościół jesteśmy. I co to znaczy, że jesteśmy Kościołem? Co to znaczy, że jesteśmy wspólnotą? Z tego też powodu wpadliśmy na pomysł, że dobrze by było zobaczyć, jak ten pierwszy Kościół, zaraz po tym, jak Pan Jezus zmartwychwstał i po tym momencie w niebo wstąpienia, wyglądał. To znaczy, chcemy zerknąć do Dziejów Apostolskich i zobaczyć, co tam się działo, a działo się, słuchajcie, kochani, naprawdę bardzo, bardzo dużo i warto się temu przyjrzeć. Jestem przekonany, że Pan Bóg będzie chciał nas z tego słowa, jak zresztą z każdego fragmentu swojego słowa, uczyć. To jest, wiecie, to jest dobre pytanie, które sam apostoł Paweł nawet gdzieś w swoich listach w pewnym momencie zadał i powiedział, jeżeli śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to jakaś bójda, jeżeli to jest jakaś bzdura, wokół której ludzie się skupili, a tak naprawdę ani to nie miało miejsca, ani to się nie wydarzyło, ani nie dzieje się w czasie rzeczywistym dzisiaj, w sensie to nie ma mocy ni przełożenia na nasze życie dzisiaj, to jesteśmy bandą gamoni. Bandą gamoni, którzy zbierają się co niedziela, a jeszcze nie daj Boże częściej dziś w tygodniu i próbują z jakiejś idei paru prawdopodobnie sekciarzy stworzyć coś, co miałoby zmienić ich życie, a nawet w ich jakimś wyidealizowanym świecie cały świat. Jeżeli rzeczywiście to nie miało miejsca i to nie jest fakt, i to nie jest fakt, który zmienia rzeczywistość absolutnie tego świata i mojego, twojego życia, to rzeczywiście naprawdę, wybaczcie, ale jesteśmy bandą gamoni. I to właśnie mówi apostoł Paweł i nie boi się tego powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że jest absolutnie i w 100% przekonany, że to jest prawda. I to nie tylko i wyłącznie na zasadzie tego, że on przyszedł i z paroma kolegami stwierdzili, to jest prawda. On widział naocznych świadków. Być może niektórzy twierdzą, że mógł nawet widzieć ukrzyżowanie Jezusa. Tego nie wiemy. Natomiast cały Nowy Testament jest pełen właśnie świadectw ludzi, którzy tam byli, którzy to widzieli, potwierdzonych przez najróżniejsze historyczne i nawet powiedziałbym archeologiczne fakty. Dla mnie na przykład jest to bardzo ciekawe, że ilekroć archeolodzy dokopują się do jakichś miast, które są gdzieś tam w Biblii zapisane, szukają w tych miejscach i tym podobne, ilekroć się do czegoś dokopią, za każdym razem w rezultacie to tylko i wyłącznie potwierdza prawdziwość przekazu biblijnego. To fascynujące, jak Boże Słowo po tylu wiekach jest tak dokładne i tak dobrze spisane. Tego nie pisali ludzie, którzy byli niepiśmienni, wymyślili coś sobie, usiedli gdzieś na ławeczce i wpadli na pomysł, że namieszają w tym świecie. To pisali ludzie, którzy też byli wykształceni i którzy na tamten czas byli zdecydowanie poważani, którzy napisali to i zrobili w taki sposób, że do dziś setki i tysiące badaczy wciąż się nad tym głowi sprawdza i za każdym razem to tylko i wyłącznie potwierdza, że Jezus Chrystus to absolutny fakt, który wydarzył się na tym świecie, przyszedł w ciele człowieka, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, przeżył to życie tak samo jak my i nie tylko umarł na krzyżu, ale i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, a nawet był taki moment, kiedy w niebo wstąpił, jeżeli dobrze wyrażam te słowa. Wydaje mi się i myślę, że musimy sobie to jasno powiedzieć. To nie tylko my jesteśmy bandą gamoni, jeżeli to się nie wydarzyło, ale boję się, że przekonanie o tym, że jest coś innego, co może na tym świecie człowieka uratować, też jest bardzo naiwne. Bo co, jeśli nie Kościół i nie Ewangelia Jezusa Chrystusa przynosi nadzieję, chociażby tym, którzy ostatnio stracili swoje dzieci podczas urodzinowego przyjęcia w Koszalinie. Co, jeśli nie Ewangelia albo Kościół może rzeczywiście zaprowadzić prawdziwą sprawiedliwość na tym świecie? Co, jeśli nie Ewangelia i właśnie Boży Kościół, Jego wspólnota, którą zbudował Pan Jezus, daje nam cel w życiu i przekonanie o tym, że jest coś więcej i że to życie nie jest marne, beznadziejne, beznamiętne i tak naprawdę bez celu i sensu. O ile Ewangelia Łukasza, bo to Łukasz napisał Dzieje Apostolskie, jest historią o tym, i o tym też Łukasz wspomina w Dziejach Apostolskich, że jest historią o tym, jak Jezus przyszedł na ziemię i co robił, działając przez Ducha Świętego, jak to się skończyło. O tyle Dzieje Apostolskie są właśnie historią, że kiedy to się skończyło, to wcale się nie skończyło, tylko tak naprawdę się zaczęło właśnie. Dzieje Apostolskie są spisaną historią, kiedy... Chciałbym powiedzieć, że w uporządkowany sposób, ale mam wrażenie, że to jest jakiś w ogóle jeden wielki chaos z perspektywy ludzkiej. Co tam się dzieje, to naprawdę, słuchajcie, aż ciężko jest to wszystko gdzieś tam sobie umiejscowić i spisać. Ale powiedzmy sobie, chociaż część tego, to jest historia o tym, jak został wylany Duch Święty, czyli obietnica, którą Jezus dał, się spełniła. To jest historia o tym, jak powstał Kościół. To jest historia o pierwszych męczennikach, o prześladowaniach, o rozproszeniu wszystkich chrześcijan, dzięki czemu Ewangelia zaczęła docierać bardzo szybko i w ekspresowym tempie do miejsc, o których nawet wtedy byśmy sobie jeszcze nie pomyśleli. Ewangelia dociera do pogan, nie tylko Żydów, spośród których Jezus był. Pierwszy sobór Kościoła właśnie w Dziejach Apostolskich jest opisany. Czyli już mamy przywództwo, które spotyka się, żeby uzgodnić pewne rzeczy, pomodlić się i zapytać Pana Boga, jaki jest właściwie patrząc na słowa Jezusa. Cuda, znaki, uzdrowienia, wyprawy misyjne Pawła, świadectwo historii i na końcu nawet Rzym, czyli centrum świata. Ale to tylko część tych rzeczy, które się tam dzieją. Łukasz bardzo systematyczny i dobry sposób to wszystko opisuje. To był człowiek, który był historykiem. On ewidentnie się tym interesował. On jeździł nawet z Pawłem. Mamy o tym wzmianki w Bożym Słowie. On badał te świadectwa, a niektórzy twierdzą, i jest to bardzo dobrze potwierdzone, że prawdopodobnie nawet spotkał się z Marią, Matką Jezusa, bo on jako jedyny ewangelista pokazuje jej osobiste przeżycia i o nich pisze w momencie, kiedy na przykład narodził się Jezus i co działo się później. Czyli przyłożył się do swojej pracy. Był trochę jak taki reportażysta. Jeździł po tym świecie ówczesnym, jaki oni wtedy znali, i pytał ludzi. Był poganinem, nie był Żydem. Był wychowany prawdopodobnie w jakiejś dobrej, w miarę zamożnej rodzinie. Był wykształcony, to widać. W sposób, jaki pisze Greką, jaki zna hebrajski, ewidentnie Łukasz, ewangelista, był człowiekiem wykształconym i wiedział, co robi. I zrobił to specjalnie i w bardzo szczególny sposób po to, żeby pokazać nie tylko Żydom, na czym polega Ewangelia, ale pokazać, że to, że przyszedł Jezus Chrystus, zmarł na krzyżu i zmartwychwstał, to jest Ewangelia zbawienia dla każdego. I właśnie to tak bardzo Łukasz zarówno w swojej Ewangelii, jak i w Dziejach Apostolskich podkreśla. Łukasz był też lekarzem, co dodaje mu trochę, że tak powiem, mandatu do tego, żeby móc o tym opowiadać, i mamy świadectwo człowieka, który ewidentnie powinien być traktowany poważnie. Swoją drogą ciekawe, słuchajcie, bo Łukasz jako lekarz widać wyraźnie, jakie ma też podejście do tego zawodu. Kiedy ewangelista Marek pisze o kobiecie, która miała przez 12 lat krwotok wewnętrzny i kiedy Pan Jezus przychodzi i ją uzdrawia, a Marek opisuje to w ten sposób. Te konowały, tak ją wymęczyły i jeszcze zabrali jej wszystkie pieniądze i guzik to dał. Natomiast dokładnie ten sam motyw ewangelista Łukasz opisuje. Nie udało się nic jej pomóc, chociaż wszyscy bardzo próbowali. Widać, że był lekarzem, prawda? Łukasz pisze o zbawieniu dla wszystkich. Przestał już mieć tą retorykę, która mówiła o tym, że właśnie Izrael, że ta Jerozolima, gdzie uczniowie jeszcze wciąż być może troszeczkę byli tacy przekonani, że to tak naprawdę tylko dla nich, że Pan Jezus był z ich narodu i tutaj pozostanie i to będzie ta mała ich, taka wielka, wspaniała ojczyzna. Czasami można mieć wrażenie, że do dziś mają to przekonanie. Natomiast Łukasz pokazał, nie, tam jest więcej tego świata i to przesłanie, które jest w Ewangelii, jest absolutnie dla wszystkich. Przez to, że był też lekarzem, widać było jego zainteresowanie i troskę o tych, którzy są wykluczeni. Chorzy, cierpiący, kobiety, dzieci, celnicy, grzeszniczy, Samarytanie i poganie. To nie było takie oczywiste dla Żydów w tamtym czasie. Jego troska o nich, szczegóły, z jakimi to opisuje i pokazuje, jak Jezus podchodził do każdego z tych ludzi, wyraża ewidentnie chęć i miłość pokazania: Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich jako Zbawiciel jedyny. Tak samo też Łukasz pokazuje działanie Ducha Świętego. permanentnie od samego początku. Duch Święty pojawia się jako ten, który przemawia przez Jana Chrzciciela, który mówi do Marii przed narodzinami Jezusa, który mówi do Elżbiety, Zachariasza, Symeona, a sam Jezus jest poczęty z Ducha Świętego. Kiedy przychodzi do Jana po chrzest, dokładnie właśnie Duch Święty na nim spoczywa. To właśnie pod wpływem Ducha powraca do Galilei i w mocy Ducha działa. Wreszcie, kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie i widzimy to, że Kościół się zaczyna od tego, że wylanie Ducha Świętego właśnie na Kościół powoduje, że oni nagle widzą zupełnie inną rzeczywistość. Na końcu gdzieś w Dziejach Apostolskich, poza tym, że to właśnie Duch Święty natchnął Szczepana, kiedy został kamienowany, wręcz przenosi gdzieś Filipa, wysyła Pawła na podróże misyjne, zmienia dom Korneliusza, czyli człowieka, który nie ma nic wspólnego z judaizmem, ani w ogóle jeszcze nie zdążył usłyszeć Ewangelii, aż do momentu, kiedy apostoł Paweł gdzieś kiedyś mówi: postanowiliśmy, my i Duch Święty. Łukasz bardzo, bardzo, powiedziałbym wręcz namiętnie podkreśla, jak bardzo istotne jest to, że to Duch Święty działa, budując Kościół, ten, który został wysłany przez Jezusa, do tego, żebyśmy nie zostali sami, jako ten, który jest pocieszycielem, ten, który jest duchem mądrości, duchem mocy. Pewien ksiądz, zresztą znany biblista, Waldemar Chrostowski, pisze mniej więcej tak. Zbawienie w ujęciu Łukasza obejmuje dwa aspekty. Po pierwsze jest to uwolnienie od ciemności, a w szczególności od grzechu, od szatana, jego demonów, od bólu, chorób, od niewiary, od niewiernych i od idoli. Po drugie jest to dar, którym jest sam Bóg, zjednoczenie z Jezusem, jego wspólnotą. Odpuszczenie grzechów streszcza niejako całe dzieło zbawcze Jezusa. Ono jednak nie uwalnia tylko od grzechów, ale od każdej formy niewoli. Więc właśnie to Łukasz chce pokazać, to zbawienie w Chrystusie i to, że Duch Święty prowadzi Kościół i jego dzieło dalej, tak samo jak prowadził Jezusa. Ale zerknijmy, słuchajcie, kochani, do tego, co jest napisane właśnie w Bożym Słowie i właśnie w Dziejach Apostolskich na samym początku. Mam trochę notatek, więc muszę sobie je przestawiać. Wybaczcie, ale pozwólcie, że przeczytam. Pierwszy rozdział, od 1 do 11 wersetu. Jeżeli ktoś ma jakiś egzemplarz Biblii przy sobie, to może też sobie otworzyć i przeczytać razem ze mną. Teofilu, w pierwszej księdze napisałem o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym pod wpływem Ducha Świętego udzielił pouczeń wybranym przez siebie apostołom i został wzięty do nieba. Po swojej męce wiele razy okazywał im, że żyje. Przez 40 dni zjawiał się im bowiem i mówił o Królestwie Bożym. Gdy zasiedli do wspólnego posiłku, nakazał im: nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca, o której wam mówiłem. Jan chrzcił wodą, wy zaś wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A zebrani pytali go: Panie, czy teraz na nowo przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec. Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A kiedy to powiedział, zobaczyli, jak uniósł się w górę, a obłok zabrał go im sprzed oczu. Uporczywie wpatrywali się w niebo, gdy on odchodził. Wtedy stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani na biało i powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus został wzięty z pomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak go widzieliście idącego do nieba. Jak widzimy, właśnie apostołowie, uczniowie mają okazję się spotkać z czymś, co jest prawie że niewytłumaczalne. To znaczy, Pan Jezus zaraz po tym, jak zmartwychwstał, ukazuje się swoim uczniom i to przez 40 dni. Zdajecie sobie sprawę, jak to musiało dla nich wyglądać? Przed chwilą ich mistrz właśnie odszedł. Byli przekonani, że to już koniec, że właśnie wyszli na Gamoni, bo wszystko się skończyło i nic z tego nie będzie. Potem nagle się okazuje, że jego ciała nie ma w grobie, że jest wielkie zamieszanie, że on zmartwychwstał. Przylatują kobiety do nich, które to opisują. Chłopaki też lecą sprawdzić wszystko, wszystko się zgadza. Nie ma Jezusa, kto go ukradł, gdzie on jest, co się wydarzyło. Niektórzy przychodzą nagle do głowy i przychodzi, że on coś chyba mówił, że coś będzie, że on chyba zmartwychwstanie, coś tam się zmieni. I nagle pomiędzy nimi staje Jezus we własnej osobie. Przecież oni widzieli, jak on konał na krzyżu w męce. Byli tam, widzieli. Pouciekali, ale widzieli jednocześnie. Patrzyli z daleka. I nagle on staje pomiędzy nimi. Ej, to jestem ja. Oczywiście byli pośród nich tacy, którzy nawet widząc go mówią, nie. Ja muszę sprawdzić. Ale zanim zdążyli sprawdzić, już zobaczyli jego moc, jego chwałę i wiedzieli, że to jest ten sam mistrz. Inni z kolei wędrowali z nim przez jakiś czas i opowiadali mu o nim samym, o tym, co się wydarzyło. A on, no tak, ciekawe. No. To ja wam trochę wyjaśnię może, opowiem wam trochę o tym. No to jak ty tutaj nie byłeś, nie widziałeś, wiesz, wielka rzecz się wydarzyła. Opowiemy ci. I gdzieś w połowie drogi albo gdzieś w ogóle w jakimś miejscu nagle sobie zdają sprawę, Jezus. Przez 40 dni z nimi jadł, spotykał się z nimi. Nie jest powiedziane, że był z nimi non-stop, ale co chwila się ukazywał. W najróżniejsze sposoby. To było wydarzenie dla nich. Ktoś spróbował podsumować, jak to mogło wyglądać. Pozwólcie, że wam przeczytam. Kiedy Chrystus zmartwychwstały, w ciągu 40 dni ukazywał się apostołom i w tajemniczy, przechodzący granice doświadczalnego poznania sposób przebywał wśród nich, jedząc z nimi i pijąc. Wówczas to rzeczywistość Boża stopniowo, a bezustannie przybierała przed ich oczami kształt odmienny. Przyoblekała się w formę, uwaga, mysterium tremendum et fascinosum. Inaczej rzecz biorąc, ja próbowałem sobie to przetłumaczyć. Chodzi mniej więcej o to, że to jest moc zatrważająca, a jednocześnie fascynująca. Jest to nie tylko moc, ale i przeżycie wewnętrzne, które nas tak bardzo dotyka. Ale kontynuujmy. Przemożna siła bezpośredniego uczestnictwa oderwała ich myślenie i odczucia zmysłowe od ziemi oraz jej mocy przyrodzonych, a skierowała je ku Chrystusowi i mocy Jego zmartwychwstania. Przestrzeń i czas stały się dla nich wielce problematyczne. Sprawy ziemskie straciły cały swój urok, zostały odsunięte na plan dalszy, niemal ostatni. Królestwo Boże, które wcześniej nadeszło, w skromnej postaci Bożego Syna, i nieśmiało, ostrożnie zapuszczało korzenie w palestyńską glebę, teraz ujawniło się w Chrystusie uwielbionym jako Boże Królestwo, w tym pierwotnym, podniosłym znaczeniu, jakie mu nadawali oglądający je w natchnieniu prorocy Starego Testamentu, jako Królestwo pochodzące z nieba, jako cud olśniewający, jako mocarne objawienie potęgi Bożej. Punkt ciężkości został przeniesiony z nieba na ziemię. Jeżeli śmierć Jezusowa zniweczyła samolubne, zmysłowe nadzieje apostołów, pragnących przyszłego ziemsko-politycznego Królestwa Mesjasza, to częste objawienia zmartwychwstałego Chrystusa raz na zawsze wtłoczyły do ich świadomości nadprzyrodzony charakter tego Królestwa. Słuchajcie, bo to także do nas. Podczas gdy Chrystus zmartwychwstały w ciągu owych 40 dni mówił z nimi o sprawach Bożego Królestwa, to jego dobra nowina coraz bardziej traciła w ich przekonaniu ziemskie osłony. Wszystkie ziemskie względy w czasie i przestrzeni oraz całe swe ograniczenie do stosunków żydowskich. Teraz już nie chodzi o dyskusję z faryzeuszami, ani o większą sprawiedliwość, albo o stwierdzenie prawdziwości posłannictwa Bożego Syna. Tu idzie o zmartwychwstanie i życie wieczne, o przyjście Ducha Świętego, odpuszczenie grzechów, o chrzest, prawdę, łaskę. Ich wejrzenie nie zatrzymuje się już teraz na Izraelu, na jego świątyni, rytuale i jego najwyższym kapłanie. W niedalekiej perspektywie zarysowuje się wyraźnie przed ich oczyma nowa mesjańska trzutka, społeczność Boża, Kościół, który ogarnie wszystkie narody. Myślę, że to, co oni przeżywali, to było dosyć grube, niepojęte. Myślę, że zaczęli się na nowo nawet przyzwyczajać, że w takim razie Pan Jezus już jest tutaj z nimi. No w końcu w takim razie zostanie, zmartwychwstał, jest, przyszedł, o, to w takim razie nowy rozdział. Tymczasem on mówi do nich przy jednym z posiłków, kiedy siedzieli, Nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca, o której wam mówiłem. Jan chrzcił wodą, wy zaś wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Myślę, że to jest ważne przypomnienie dla całego Kościoła dzisiaj. W każdej chwili, w każdym momencie. Myślę, że mamy dużo książek i dużo ekspertów od tego, jak Kościół powinien rosnąć. Od dużo taktyk, strategii, pomysłów, planów, które nie są złe. Pomysłów na administrację, na organizację, nawet na ewangelizację. Jednak to, że Jezus kazał im czekać na to, aż Duch Święty przyjdzie, tak jak im obiecał i tak jak powiedział, wskazuje nam na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż wszystko, co się dzieje, powód, dla którego w ogóle istnieje Kościół i wszystko, co się dzieje w Kościele i co ma się dziać w Kościele, jest spowodowane tylko i wyłącznie Jego mocą, Jego planem. To On buduje swój Kościół. My możemy być narzędziami w Jego ręku, częścią tej wspólnoty i to On nas uczynił właśnie tymi cegiełkami tej budowli, ale to On buduje swój Kościół. I ważne, żebyśmy za każdym razem o tym pamiętali. To właśnie Jezus mówi apostołom, dobra, teraz słuchajcie, taki jest plan. Powiedziałem, obiecałem, więc poczekajcie tutaj, módlcie się, czekajcie, zostańcie i zobaczycie, obietnica się spełni. Oni nawet nie wiedzieli, jak to będzie wyglądać, a jednak czekali. Uwaga, kiedy czekali, nie byli bezczynni. Ze względu na Judasza wybrali kolejnego apostoła, żeby uzupełnić jego miejsce, modlili się razem, czekali w jakimś takim napięciu, może trochę radości, może niepewności, trudno powiedzieć, ale czekali aż do momentu, a Duch Święty rzeczywiście został wylany. Ale powiem wam, że ten fragment, który przed chwilą czytałem, nie do końca się z nim zgadzam. Bo chwilę potem, on brzmi tak podniośle, że oni przeżywali jakieś misterium tremendum. Rzeczywiście, no byli pewnie przerażeni i tak naprawdę nie wiedzieli, co się dokładnie dzieje. Ale przekonanie o tym, że oni już teraz zrozumieli, czym jest Boże Królestwo, że właśnie załapali przez to, że Jezus jest z nimi i znowu ich naucza, znowu im mówi, tak jak przez te 3 lata tłuk im do głowy i znowu im opowiada przez 40 dni, przecież już teraz zmartwychwstał, wszystko powinni załapać. A z nimi trochę jak z tym Obelixem i Asterixem. Obelixowi zawsze się mówiło, żeby już nie dostanie więcej magicznego napoju. A za każdym razem, kiedy się pojawia, on pyta, czy on może jednak spróbować, czy może kropelkę. I ma się wrażenie, że trochę taki głupiutki jest i prosty. I kiedy czytam to zdanie, mam takie samo wrażenie, ale wiem, że na ich miejscu zapytałbym o to samo. Zebrani zapytali, czyli uczniowie, Panie, czy teraz na nowo przywrócisz Królestwo Izraela? Ja sobie wyobrażam Jezusa w tym momencie, który... Przepraszam, tato, wiesz co, ja chyba zostanę, muszę to załatwić sam. Niewiele wciąż do nich docierało. Widzicie, jak to jest niesamowite, jak przeżywają drogę razem ze swoim Zbawicielem. Dlatego nawet Dzieje Apostolskie i w ogóle Ewangelia, tak samo Łukasza, jest nazywana taką Ewangelią, dziejami drogi. Drogi Kościoła, drogi tego, jak poznają, jak się uczą, kim rzeczywiście Jezus jest, bo oni wciąż muszą się tego uczyć. Kiedy zadają takie pytanie właśnie po tym, jak Jezus spędza z nimi 40 dni. 40 dni z nimi spędza, ich uczy i pokazuje, a oni wciąż nie wszystko rozumieją. Na to pytanie Jezus odpowiada bardzo klarownie i prosto. Nie możecie znać ani czasu, ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec, ale... Przypominam, otrzymacie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i staniecie się moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Czy nie wydaje wam się ciekawe, że Jezus ich nie zabrał? Właśnie jest przed niebostąpieniem i mówi im, ja was zostawiam, ja idę, Królestwo Boże będzie wyglądało tak i tak, a nie zabrał ich ze sobą. Jezus bardzo wyraźnie pokazuje cel Kościoła, który tutaj buduje i który zostawia, a zatem także cel nasz. Jego planem nie było, aby pozostali w Jerozolimie, aby zostali w swoim gronie, aby zrobili sobie małą grupę domową, która na zawsze taką właśnie zostanie. Wręcz przeciwnie, miał plan, że dosięgnie krańców ziemi z przesłaniem Ewangelii. Z tym, dla którego właśnie przyszedł. I kiedy myślimy o Kościele, kiedy myślimy o tym, kim jesteśmy jako wspólnota, jesteśmy właśnie częścią tego fantastycznego planu. Na dodatek powiedział im wyraźnie, jak to ma wyglądać. Najpierw wokół. Pójdźcie do swoich sąsiadów, do domów, tu gdzie jesteście, ewidentnie będziecie głosić Ewangelię. Ale to nie koniec. Wiecie, jest troszeczkę tego więcej. Tam są jeszcze wasi bracia, jeszcze inni Żydzi wokół i tak dalej. Do nich też trzeba iść. Ale jak już do nich pójdziecie, to pójdziecie też do Samarii. Gdzie? Do Samarii? Przecież w Samarii to w ogóle heretycy. Apostaci, nie idziemy tam do nich. A nie właśnie, że idziecie, tam też dojdziecie. No dobra, no może jakoś się przekonamy, może się nawrócą, może im trochę wbijemy do łba, to może się pozmieniają, no nie wiem, skoro tak mówisz, niech będzie. A, i jeszcze po krańce ziemi. No to już to chyba przesada. I istotnie krańcem ziemi być może dla nich był Rzym, ale to mimo wszystko i tak było daleko. I właśnie taką perspektywę Jezus przed nimi postawił. Nie ma tutaj żadnej innej. Zostawiam was właśnie po to. Ej, 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 chłopaki, dziewczyny, wszyscy razem. To jest ważne, uwaga, podkreślam. Chłopaki, dziewczyny. Mówimy cały czas o uczniach, ale ewidentnie ewangelista Łukasz bardzo podkreśla, że tam wszędzie były z nimi kobiety i miały też rolę przywódczą, działały i tak dalej. Więc wszyscy razem oni siedzieli, nie wiem ilu tam było, 70, 120 w tym momencie, może więcej. I on do nich mówi... Taki jest plan. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Po co ją weźmiecie? Po to, żeby Ewangelia i historia o tym, co się wydarzyło na krzyżu, dotarła do wszystkich. Piękne. Czyli moc Ducha Świętego i teraz nas przeniesie i teraz będzie tak fajnie, da nam siłę, da nam moc, będziemy mogli to zrobić, bo nie będziemy mogli tak jak Pan Jezus i owszem, mogli tak jak Pan Jezus. On nawet powiedział, że będziecie większe rzeczy robić, ale kiedy nazwał ich świadkami. Wiecie, jakiego słowa użył? Kojarzycie takie słowo jak martyrologia? Czyli nauka o tych, którzy poświęcili swoje życie albo dla jakiejś idei, albo właśnie z reguły w Kościele. To właśnie tak ich nazwał. Używając słowa martyros, czy nie pamiętam, jak ono dokładnie brzmiało. Zakładając, że ich posłannictwo będzie wymagało poświęcenia. I widzicie, już jako Kościół się uczymy. Pan Jezus nam zostawia misję, umocnił nas do tego, to moc Jego Ducha Świętego buduje Jego Kościół i On nas będzie posyłał, i On nas będzie prowadził, co nie oznacza, że to nie będzie znaczyło dla nas poświęcenia. I jak świat długi i szeroki, dzisiaj od 2000 lat przynajmniej, słyszymy historię, jest tysiące, setki tysięcy historii o ludziach, którzy zostawili wszystko, zostawili swój dom, zostawili swoje majątności. Czasami nawet musieli zostawić na jakiś czas swoich ukochanych i być może nigdy ich nie zobaczyli po to tylko, żeby oddać chwałę swojemu Królowi, Panu i Zbawicielowi i zanieść Ewangelię nadziei wszędzie. Nie jesteśmy Kościołem, który jest skupiony wokół jakiejś idei, nie jesteśmy sektą, która sobie coś wymyśliła. My, tak jak mówi apostoł Paweł, zostaliśmy wstawieni po to, żeby kontynuować posłannictwo Jezusa Chrystusa na ziemi. Tego, który przyszedł z niebios, który wszedł z powrotem do niebios, zasiadł po prawicy Boga Ojca i On teraz kieruje swoim Kościołem i my zostaliśmy tutaj w Jego imieniu postawieni. Kochani, my niesiemy nadzieję światu, nadzieję, która jest w Chrystusie. My niesiemy błogosławieństwo, my niesiemy sprawiedliwość, która jest w Chrystusie. To nie jest żadna grupka wzajemnej adoracji. To nie jest jakieś, to nie jest fundacja, to nie jest po prostu organizacja. Nie wiem jeszcze, jak można by to ponazywać. To nie jest firma, to nie jest nawet do końca instytucja, choć jakieś formy instytucjonalne tutaj musimy mieć. Ale to jest Boża wspólnota, która jest wysłana na misję, na co dzień, ja i ty. Właśnie po to Jezus ich posłał. Nie zabrał ich ze sobą. A zaraz potem, kiedy to powiedział, zobaczyli, jak uniósł się w górę, a obok zabrał go im sprzed oczu. I uporczywie wpatrywali się w niebo. My byśmy się nie wpatrywali? Wróci? Nie wróci? Koniec? Teraz? To już teraz? Czy jeszcze może znowu? Może? Wtedy stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani na biało i zaśpiewali. I po co tyle pytań? To proste jak drut. Niebo jest w niebie, a ziemia tu. Nie godząc się z tym faktem, musimy sprawić cud, ziemię wziąć do nieba, a niebo tu. No dobra, powiedzieli inaczej. Galilejczycy, dlaczego stoicie i gapicie się w niebo, mówiąc wprost? No czego się gapicie, chłopaki, co jest? Przepraszam, chłopaki, dziewczyny, wszyscy razem. Co jest? No, jak to? No wiesz, przed chwilą ten obłok, ten... Swoją drogą, wiecie, my mamy takie piękne wyobrażenie tej białej chmurki, na której Pan Jezus odjeżdża do nieba, tak? Żeby było jasność, chmura zawsze oznaczała po prostu Bożą obecność w całej Biblii, tak? Czy to prowadziła Izraelitów przez pustynię, czy zasłaniała Jezusa, kiedy była Góra Przemienienia i tak dalej. Za każdym razem to oznacza po prostu Bożą obecność. To nie była taka chmurka ładnie narysowana w disneyowskim stylu, na której Jezus sobie usiadł noga na nogę i machał uczniom, kiedy odjeżdżał. Nie. To była po prostu Boża obecność, która w pewien sposób szczególny go pochwyciła. Oni po prostu stali, oniemieli. 40 dni spędzili z tym, który powinien nie żyć, który nie wiadomo, gdzie się podział. Okazuje się, że rzeczywiście zmartwychwstał. Nic nie rozumieją, nie kapują, o co chodzi wciąż tak naprawdę. I teraz on im powiedział, dostaniecie Ducha Świętego, świetnie, ale gdzie ty idziesz? No, ja idę właśnie dlatego, żebyście wy mogli tego Ducha Świętego dostać. Bo jeżeli ja będę z wami, to będziemy tylko tutaj. A ja teraz odchodzę do Ojca po to, żeby Duch Święty został wylany na całe stworzenie i żebyście wy mogli pójść i to po krańce ziemi. I to się, słuchajcie, później dzieje. W tak niesamowity sposób, bo nawet apostołowie tego nie planowali, oni nie wiedzieli, jak to się wszystko wydarzy, ale Dzieje Apostolskie są właśnie historią tego, jak Bóg nawet wręcz rozprasza swoich ludzi. Nawet w taki sposób, który wydawałby nam się po prostu niezręczny wręcz, bo mają po prostu są prześladowani. Ale to sprawia, że oni po prostu nagle się rozpierzchają. Idą na wszystkie strony, muszą uciekać, muszą gdzieś przejść, ale tam, gdzie pójdą, nagle zaczynają opowiadać Ewangelię, a ona przynosi owoce i ludzie znowu się nawracają. I przychodzi taki moment, gdzie apostołowie już jeżdżą do jakichś różnych miejsc, w których Kościół się pojawił, zanim oni jeszcze w ogóle zdążyli dotrzeć i patrzą, ej, tu jest Kościół, ci ludzie naprawdę uwielbiają Jezusa. Dostali nawet Ducha Świętego, ale afera. Piotr trafia do domu Korneliusza, rzymskiego oficera i wiecie, i przychodzi do niego i właśnie, bo dostał sen i ktoś po niego przyszedł, bo on też dostał sen i tak dalej, jakaś taka w ogóle dziwna sytuacja, chociaż oni są do dziwnych przyzwyczajeni, Piotr nie powinien wchodzić do domu poganina, ale wchodzi, bo Bóg mu kazał i nagle widzi, rety, oni dostali Ducha Świętego tak samo jak my, ale afera. I gdzie się nie rozejrzysz dzisiaj po świecie, Kościół nigdy nie miał się tak dobrze. Słuchajcie, ponad 2 miliardy chrześcijan na całym świecie i to cały czas rośnie. Okej, może nie w Europie, ale tak zawsze było na przestrzeni tych 2000 lat, że gdzieś rósł, gdzieś było gorzej, gdzieś rósł, gdzieś było gorzej i tak dalej. Z reguły tam, gdzie są największe prześladowania i gdzie to jest największe wyzwanie, istotnie Kościół rośnie najwięcej. I cały czas tak jest od tamtej pory. Jesteśmy właśnie w takim miejscu i po to Jezus Chrystus zostawił swoich uczniów, nie dając żadnego planu B, powiedział, to wy, teraz posyłam was, aby to właśnie wszystko mogło się dziać. Co więcej, kiedy im powiedział o tych rzeczach i kiedy ich zostawił, słuchajcie, właśnie zabrał im wyłączność na Kościół i na Pana Jezusa. Bo on im powiedział, pójdziecie do całego świata, nieważne, poganie, Samarytanie, mnie to nie interesuje. Pójdziecie wszędzie i to właśnie będzie oznaczało, że Kościół dotrze wszędzie i świat będzie się zmieniał. Wniebostąpienie Pana Jezusa nie było zatem dla apostołów całkowitym zakończeniem jego ziemskiej historii. Traktowali je oni raczej jako zapoczątkowanie nowego życia swego mistrza po prawicy Ojca. Stamtąd oczekiwali dalszego ciągu jego działalności, to jest uroczystego potwierdzenia i wypełnienia tego wszystkiego, co już o Chrystusie zmartwychwstałym było objawione. Iż On sam jest Panem, Królem chwały, w którym, przez którego i z którego wszyscy ludzie i wszystko, co istnieje, czerpie życie i cały swój byt. W niebo wstąpienie Jezusa było dla apostołów brzaskiem tego nowego dnia, po którym już nie będzie nocy, ale w ciągu którego trzeba będzie pracować do znoju, dopóki Pan nie przyjdzie na ziemię po raz drugi. Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. Z takim wyznaniem na ustach umarł ich pierwszy męczennik, Szczepan. Wyznanie to napełniło duszę apostołów nieustanną radością. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Tak pisze Piotr w swoim pierwszym liście. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. To znowu Piotr. Dlatego też Bóg nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A to z kolei apostoł Paweł w liście do Filipian. No i tak. W skrócie, właśnie Łukasz nakreślił to wszystko, o czym chce w Dziejach Apostolskich napisać. Od początku do końca, pokazując, że to działanie Ducha Świętego, że to jest Jezus i tylko On, że On jest początkiem i końcem tego Kościoła, On jest początkiem i końcem tej historii, że to z Jego mocy, a my mamy ten przywilej, że możemy w tym wszystkim uczestniczyć i być tego świadkami, gdziekolwiek pójdziemy. I teraz my jako Kościół, słuchajcie, kochani, możemy przejść drogę, którą pokazał nam Jezus. Każdy z nas z osobna i jako wspólnota. Idziemy drogą, którą pokazał nam Jezus. Drogą, w której uczymy się Go. W której poznajemy Jego zbawienie, Jego miłość, Jego doskonałość, sprawiedliwość. Wszystko to, czym nas obdarował przez swoją śmierć i zmartwychwstanie na krzyżu. On jest początkiem i końcem wszystkiego, co tutaj robimy. On jest tym, który nas motywuje i tym, który daje moc do tego, żebyśmy mogli to wykonać. Dwa. Jezus zostawił nam swoją naukę. Mamy Jego słowo. Mamy świadectwo Jego życia zapisane w Ewangeliach i nie tylko. Jezus za każdym razem przychodzi do swoich uczniów właśnie i pokazuje i tłumaczy, o co chodzi i jak chce, żeby rozumieli to, do czego ich powołuje. Nie jesteśmy sami. On nas nie zostawił, wręcz przeciwnie. Jest z nami, z każdym z nas. Nie tylko w jednym miejscu, ale w domu każdego z nas, jeśli tylko tego chcemy. On nas uczy to z Jego nauki i z Jego planów. Tej nauki, którą chce, żebyśmy przekazywali na całym świecie. My czerpiemy mądrość. Kolejna rzecz to Jezus jest z nami, a Jego moc też. Nie chciałbym i pewnie nie chcielibyśmy, żeby jako wspólnota kiedykolwiek, żebyśmy myśleli, że to my możemy coś zbudować, możemy coś wymyślić, my własnymi siłami czy staraniami możemy osiągnąć coś, co byłoby Bożym Królestwem albo jakimś Jego skrawkiem. To Jezus buduje swój Kościół i to Jego się trzymamy, na Niego patrzymy i robimy to, do czego On nas powołuje. To nie nasze wyobrażenia chcemy budować, ale realizować misję, do której nas powołuje. To Jego misja, Jego plan. Kościół nigdy nie może stać w miejscu. Kościół nie jest stworzony do tego, żeby nam było tutaj dobrze, bezpiecznie, komfortowo i tak dalej. Owszem, to jest miejsce pełne miłości. Patrzę na przykład na swoje dzieci, widzę, że wychowują się właśnie w takim miejscu i dziękuję za to Bogu, ale każdy z nas, słuchajcie, jest powołany do tego, żeby zanieść to, co mamy, nadzieję w Chrystusie, Jego moc i błogosławieństwo, Jego słowo wszędzie, do Bemowa, do Warszawy. Dlatego mówimy, że społeczność chrześcijańska Zachód ma taką, a nie inną wizję, a mianowicie nasycić miasto, w którym jesteśmy, Ewangelią przez zdrowy, lokalny Kościół. Ale by był czad, gdyby zamiast każdej żabki niech Pan Bóg błogosławi wszystkich przedsiębiorców, którzy ją prowadzą, ale był po prostu lokalny Kościół. I to nie lokalny Kościół, który kojarzy się z instytucją, która być może ma jakieś masę najróżniejszych, brzydkich rzeczy na koncie albo chce od Ciebie zabrać jakąś kasę, ale wspólnota, której każdy znajduje nadzieję i Chrystusa, który zmienia jego życie. Wiem, że się uśmiechamy. Ale czy nie byłoby to możliwe? Czy to naprawdę nie może się wydarzyć? Bo my sobie myślimy, no ale jak to? No przecież jesteśmy tutaj, próbujemy, a to się nie dzieje. Ale wiecie, Duch Święty to Duch Święty. Jak On przychodzi, to myślę, że my już nawet niewiele do powiedzenia mamy. I dobrze. I wiecie co? Chciałbym, żeby przyszedł. No i jeszcze jedno. Jezus nie tylko nas nie zostawił, dając nam Ducha Świętego i wciąż do nas mówiąc i pokazując swoją naukę, dając swoje słowo, świadectwo apostołów. To wszystko wciąż jest do naszej dyspozycji. Ale kiedy ci dwaj mężczyźni spotykają uczniów, mówi, Jezus został wzięty pomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak go widzieliście idącego do nieba. I wiecie co? Jesteśmy w oczekiwaniu na powrót Jezusa Chrystusa, który powróci w chwale i zabierze swój Kościół. Pewnie chcielibyśmy, żeby to było wczoraj albo dzisiaj, a może wcale nie chcielibyśmy. Jakkolwiek Jezus wraca i powróci chwale jako król. I mam wrażenie, że ci dwaj, kiedy podchodzą do apostołów, mówią: ej, chłopaki, przepraszam, wszyscy razem, dziewczyny, chłopaki, czego się gapicie? Przecież mówiliśmy wam, przecież wiecie, jak sytuacja będzie wyglądać. On jeszcze powróci i zobaczycie go tak samo, jak odszedł, tak samo powróci. Aha, no to co teraz? Jak to co? Do roboty. No poważnie. Mam takie wrażenie, że kiedy stoją przy nim, przestańcie się gapić. Ej, bierzcie w troki i jedziemy z tym. Przecież słyszeliście, co powiedział. Zaniesiecie Ewangelię na cały świat. Ostatnio oglądałem ze swoją rodziną taki fajny film. Jak to się nazywało? No, Johnny jakiś tam English. A, no właśnie ten. Jaś Fasola główną rolę grał. No, było śmiesznie. Był agentem, któremu różne rzeczy wychodziły, bądź nie. Ale w pewnym momencie pojawia się tam taka sentencja, którą ktoś miał chyba wydrukowaną gdzieś na plecach. Jezus nadchodzi. Rusz. 4 litery. I rzeczywiście, słuchajcie, tak jest. To nie jest coś, co nas zmusza do jakiegoś mozołu. To jest coś, co budzi w nas radość, fascynację. Właśnie to mysterium tremendum, czy jakkolwiek by to chcieli łacinnicy nazywać, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest zarówno zatrważające i przerażające, jak i fascynujące. Przeraża mnie to, kiedy myślę o tym, jak po krańce świata, jak ja nawet nie potrafię zanieść tego do całego bemowa. A z drugiej strony to fascynujące, bo Duch Święty ma swój plan. Jeżeli ja rzeczywiście powierzę to Duchowi Świętemu i przyjdę z tym do Jezusa Chrystusa, to On ma plan, który będziemy realizować i kiedy będziemy Go oglądać, będziemy jeszcze zdumieni. I właśnie tego byśmy chcieli. Dzieje apostolskie nie są instrukcją, jak powinniśmy postępować, ale historią o tym, jak to się działo, kiedy ludzie uwielbiali Chrystusa, kiedy chcieli głosić Jego Ewangelię i co się wtedy wyprawiało na tym świecie. I wiecie co? Wciąż żyjemy w tym świecie. Pomiędzy tym, jak Pan Jezus wstąpił do nieba, a kiedy jeszcze powróci. Więc chcemy nasycić to miasto Ewangelią przez zdrowy, lokalny Kościół, będąc zafascynowani działaniem Jego Ducha i Jego Ewangelią, którą chcemy żyć, mam nadzieję, ja i Ty, na co dzień. Więc to tylko początek Dziejów Apostolskich. Zakładam, że dalej będzie tylko lepiej. Jest czego się uczyć, nie? Słuchajcie, zawsze zostawiamy takie dwie minutki, w których można pomyśleć, zastanowić się. I tak zrobimy teraz. Wiecie, zaganiana Warszawa, być może to jedyne dwie minuty w Twoim zaganianym tygodniu w tym mieście, że możesz pomyśleć nad swoim życiem, pomodlić się i zapytać Pana Boga w ciszy o to, co do Ciebie mówi, co do nas mówi. Ale pozwólcie, że się pomodlę najpierw. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś. Boże, dziękujemy Ci za to, że to jest tak niesamowite, że potrafi i przerażać, i fascynować. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty posłałeś swoich ludzi, którzy opisali to wszystko, co wtedy się wydarzyło, po to, abyśmy my dzisiaj czytając i badając te świadectwa mogli odkrywać, jaki jesteś i kim jesteś. Dziękujemy Ci za to, że nas, słabych, grzesznych, posłałeś w swoje miejsce, abyśmy realizowali Twoją misję. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że obdarzyłeś nas mocą Ducha Świętego i na to właśnie czekamy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że budujesz z nas wspólnotę, której być może nie zawsze jest logiczna, a jednocześnie zdecydowanie natchniona przez Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że możemy tworzyć i budować Twoje królestwo i Twój dom. Boże, jako wspólnota prosimy Cię, Panie, abyś Ty przysłał swojego Ducha Świętego, napełnił nas po brzegi i wysłał tam, gdzie jeszcze nie byliśmy i gdzie są ludzie, którzy potrzebują Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że już to robisz i chcemy, Panie, więcej. Chcemy wiedzieć, że nie jesteśmy tutaj bez celu, a to, co budujemy, nie jest ziemskie, ale jest całkowicie Twoje. I Tobie z tego wszystkiego niech płynie chwała, bo robimy to, Panie, przez Ciebie, dla Ciebie i ku Tobie. W Twoim imieniu o to się modlimy, w imieniu Jezusa. Amen.